with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Matko, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć. Synem Twym z nami idź. Z wszystkich niewiast wybrana, szydzi drogę wskaż, córko ludu Bożego, do Syna swego nas prowadź. Służebnico pokorna, pokój światu daj. Matko, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na lipiec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na AIDS, zwłaszcza w krajach najuboższych. Oraz intencję misyjną, aby zakonnice pracujące na terenach misyjnych były świadkami ewangelicznej radości i żywym znakiem miłości Chrystusa. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, wspomożycielka ludu chrześcijańskiego, uprosiła Kościołowi pokój i rozwój na całym świecie, aby Ewangelia Chrystusa dotarła do wszystkich zakątków świata.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na lipiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lipca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej. Zakończyła się nasza nowena do serca Pana Jezusa, w której ojców oraz wszelkie intencje polecaliśmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Serdecznie dziękujemy za wasze modlitwy oraz materialne i duchowe wsparcie apostolatu godziny różańcowej, której jest działem w misji nowej ewangelizacji. Wysyłaliśmy do Was zaproszenie do udziału w nowennie do świętego Maksymiliana. Jest to jedyna nowenna prowadzona w ciągu miesięcy wakacyjnych. Pomimo wakacji my w tym czasie, jak wiecie, nadawania godziny różańcowej nie przerywamy. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o pomoc, która umożliwi prowadzenie godziny różańcowej w lecie.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Moi drodzy słuchacze, jak dawniej, tak i współcześnie, w naszych niespokojnych, burzliwych czasach warto żyć. Tylko trzeba wiedzieć, kim się jest i co ze swym życiem zrobić. W dzisiejszej archiwalnej pogadance ojciec Kornelian poruszy problem, jakim jest kryzys tożsamości.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amerykański pisarz i filozof Ralph Waldo Emerson powiedział, że najlepszym czasem dla narodzin człowieka jest okres rewolucji, przełomów, kryzysów. Bo samo życie jest serią rewolucji, przełomów, kryzysów i zmian. Każdego dnia, mówi on, rozstajemy się z przeszłością. I jeśli jesteśmy mądrzy, wychodzimy na spotkanie z przyszłością. Zatem każdy czas jest sposobny, dobry, w którym warto żyć, byle tylko wiedzieć, co ze swym życiem zrobić. Największym kryzysem obecnych czasów, z którego wyrosły wszystkie inne kryzysy, polityczny, ekonomiczny i społeczny, jest kryzys tożsamości człowieka. Kim jest człowiek? Za kogo się ma? Za zwierzę tylko, czy też za istotę cielesno-duchową? Pytanie o tożsamość pobudza do stawiania dalszych pytań. Skąd się człowiek wziął? Do czego dąży? Kryzysem tożsamości zajmiemy się w dzisiejszej pogadance, którą tytułuję Poznaj swoją godność. Źródło kryzysu tożsamości leży w zredukowaniu człowieka do zwierzęcia. Nie jest to gołosłowne twierdzenie. We wszystkich szkołach publicznych na Zachodzie i w krajach bloku komunistycznego uczy się światopoglądu materialistycznego, według którego nie ma Boga. nie ma świata duchowego, a zatem również i duszy nieśmiertelnej. Materialiści mówią, że człowieka nie stworzył Pan Bóg, ale że człowiek rozwinął się z niższych gatunków zupełnie przypadkowo, drogą ustawicznych przemian, przeobrażeń, wskutek których organizmy niższe przechodziły w organizmy wyższe, bardziej złożone lub doskonalsze. Zagadnieniem tym zajmuje się dziedzina wiedzy zwana ewolucjonizmem. Zwolennicy ewolucji chcą w nas wmówić, że jesteśmy zwykłym zwierzęciem, aczkolwiek najdoskonalszym ze wszystkich, a najbliższą naszą kuzynką jest małpa. Teoria o ewolucji człowieka nie jest pewnikiem, wiedzą sprawdzoną, udowodnioną. Dlatego nazywa się teorią, a nie nauką. Materialistyczni antropolodzy gorączkowo poszukują ogniwa łączącego człowieka z małpą, tak zwanej małpy człekokształtnej, która by miała coś z człowieka i coś z małpy. Żeby udowodnić przekształcenie się małpy w człowieka, niektórzy uczeni chcą małpę nauczyć mówić i reagować jak człowiek. Nie można zaprzeczyć, że jakaś ewolucja w świecie istnieje. Ale nawet w tym wypadku jest ona zamierzona przez Boga Stwórcę, a nie przypadkowa. Jest ona kierowana prawami, według których rośliny i zwierzęta się rozwijają. Pozostawmy jednak teorię ewolucji na boku. A przypatrzmy się potwornym następstwom, jakie powoduje głoszenie hipotezy, że człowiek ma za przodka małpę, a więc, że nie ma duszy nieśmiertelnej, a jest tylko czystym zwierzęciem. Jest rzeczą oczywistą, że człowiek, który uwierzy w pochodzenie od małpy, będzie chciał postępować i zachowywać się jak zwierzę. Najpierw nie czuje się wcale odpowiedzialny za swoje czyny. Ustala własne zasady moralne, które wyprowadza ze swego egoizmu. To jest dla niego dobre, co mu sprawia przyjemność, przynosi korzyść. W ewolucji znane jest tak zwane prawo naturalnego doboru, to znaczy, że tylko silniejsza, doskonalsza jednostka ma prawo do życia. Słabsze muszą ginąć. Zastosowując to prawo do ludzi, znaczy, że prawo do życia mają tylko młodzi, zdrowi, utalentowani, sprytniejsi. To też idą przez życie, rozpychają się łokciami, a do sukcesów dochodzą po trupach. Stąd materialistów aż korci, żeby pozbyć się nadmiaru ludzi przez zabijanie dzieci w łonach matek. A pod pretekstem współczucia chcieliby skrócić życie niedołężnych, starców, nieuleczalnie chorych, chorych umysłowo, kaleki. Na skutek materialistycznego poglądu na świat podważa się autorytet rodziców i kościoła. A rezultatem poglądu, że człowiek pochodzi od małpy, jest bezideowość i nuda życiowa, zwłaszcza u młodzieży, które popychają ją do narkomanii, pijaństwa, seksu, wszelkiego rodzaju bestialstwa i nawet samobójstwa. Nie będzie pokoju ni szczęścia na świecie, dopóki człowiek nie przyjmie i nie uwierzy, że Bóg go stworzył. A stworzył go, jak mówi Biblia, osobnym aktem stwórczym, bezpośrednio i na obraz swój. Opis stworzenia świata i człowieka znajdujemy na pierwszych jej kartach. Jest rzeczą znamienną, że wszelkie byty materialne Bóg stworzył jednym wszechmocnym słowem stań się. W ten sposób z nicości wyprowadził ziemię, słońce i gwiazdy. Biblia nie mówi, jak stworzył zwierzęta, ryby, płazy i gady, tylko że po stworzeniu człowieka przyprowadził je do niego. Być może, że nadał pierwotnym komórkom prawa rozwojowe, aby stworzyć rodzaje i gatunki. Pewnego rodzaju ewolucję przechodzi człowiek w łonie matki. Ciało jego rozwija się bez czynnego udziału matki. Do niej należy tylko dobrze się odżywiać i rozwijającemu się płodowi nie szkodzić. Człowieka Bóg stworzył osobno i bezpośrednio. Czytając Biblię, odnosi się wrażenie, jakby Bóg głęboko się zadumał, planował, gdyż chciał stworzyć istotę nadzwyczajną, która by górowała nad wszelkim stworzeniem w świecie mineralnym, roślinnym i zwierzęcym. Przygotował dla niej królestwo, a teraz chciał ją do niego wprowadzić, jak króla. Dopiero po namyśle przystąpił do tworzenia. Biblia opisuje ten akt w sposób poetycki, obrazowy, językiem ludowym, prostym, prawie naiwnym, żeby to zrozumieli ludzie wszystkich czasów, nawet najbardziej prymitywni. Biblia używa słów: Bóg ulepił ciało ludzkie z prochu ziemi. Chcę przez to powiedzieć, że tworzywem ciała ludzkiego jest materiał znajdujący się w ziemi, a więc takie pierwiastki jak węgiel, żelazo, siarka, jod, tlen, wodór. Że przez te pierwiastki człowiek ma związek z światem mineralnym. Przez życie wegetatywne ze światem roślinnym, a przez życie zmysłowe ze światem zwierzęcym. Ale Bóg, prócz ciała, tchnął jeszcze w nie ducha, przez co człowiek ma związek ze światem duchowym, ze światem aniołów, ze światem Bożym. W swojej mądrości i wszechmocy Bóg pragnął, aby człowiek, jako natura mieszana, złożona, spinał niby klamrą dwa światy, materialny i duchowy, czasowy i wieczny. By człowiek żył tu na ziemi, lecz tęsknił i dążył do nieba, do Boga swego Pana i Ojca. Co więcej, Bóg od samego początku, z miłości do człowieka, pragnął mu oznajmić, kim jest naprawdę, jaka jest jego godność, wielkość, skąd pochodzi, kto prawdziwie jest jego ojcem. Objawił mu, że już w wieczności obmyślał jego naturę, aby była arcydziełem, koroną stworzenia. Powiedział do siebie: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. W użyciu przez Boga liczby mnogiej, uczyńmy, ojcowie Kościoła dopatrują się pierwszej wzmianki o istnieniu w Bogu trzech osób, czyli o istnieniu Trójcy Przynajświętszej. Rozmowa toczyła się jakby między tymi trzema osobami. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Pochodzenia ciała ludzkiego z prochu ziemi, z pierwiastków mineralnych, jest sprawą doświadczenia, a więc sprawą oczywistą. Ciało można zmierzyć, zważyć, dotknąć. Po śmierci ciało rozsypuje się w proch. Wraca do ziemi, skąd zostało wzięte. Natomiast istnienie duszy, duszy nieśmiertelnej, stworzonej na obraz Boga, jest sprawą wiary. Duszy nie można dotknąć, zmierzyć, zważyć. Jej obecność poznajemy po jej duchowych czynnościach, że myśli, że chce, że wyprowadza logiczne wnioski, tworzy oderwane pojęcia, takie jak życie, prawda, miłość, piękno, dobro. Dusza posiada zdolność wyobrażania sobie, zapamiętywania. Ona myślą wybiega w przyszłość, a także wraca do przeszłości. Dusza ludzka posiada zdolność kierowania życiem. Zdobywa się często na czyny sprzeciwiające się samolubnym zachciankom ciała i popędom zmysłowym. Największą chwałą człowieka jest jego podobieństwo do natury Bożej. Bóg wyprowadził go z tajemnicy własnej istoty. Chciał, żeby człowiek odzwierciedlał Boga i jego przymioty. Nie chodziło o portret, a po prostu, żeby człowiek był istotą żywą, żyjącą życiem podobnym do życia Bożego. tak jak Bóg ciągle działa i tworzy oraz rządzi światem, tak człowiek został powołany do tworzenia życia i rządzenia ziemią, o czym wiemy ze słów Boga. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami, ptactwem i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym. A potem Bóg ludziom błogosławił. Jakoby echem tego błogosławieństwa są ostatnie słowa opisu stworzenia. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Zapomnienie o tym, że człowiek od Boga pochodzi, że jest stworzony na Jego obraz, że jest do wyższych rzeczy stworzony, powoduje głęboką frustrację i nieszczęścia, głód, nędzę, panoszący się egoizm, panseksualizm. Na tym tle powstał kryzys tożsamości. Człowiek doprowadzony do zezwierzęcenia, do bestialstwa, przeżywa wielką frustrację i zaczyna tęsknić do życia, które przynosi pokój, sprawiedliwość, radość i szczęście. Jedyną drogą do takiego życia jest powrót do Boga, uznanie swej prawdziwej tożsamości. Najboleśniej kryzys tożsamości przeżywa młodzież, której już u zarania życia obcina się skrzydła, odbiera się jej ideały i wartości duchowe. Konsumpcyjny tryb życia jej nie zadawala. Bunty przeciwko niemu są jednocześnie buntami przeciwko bezbożnemu materializmowi, przeciwko redukcji człowieka do zwierzęcia. Jesteśmy w przededniu wielkich dokonań, powrotu do Boga, uznania, że nosimy w swej duszy Jego obraz, że do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni. Trzeszczy i wali się w gruzy świat zbudowany na bezbożnym materializmie. Na jego miejsce przyjdzie nowy, któremu kształt nadadzą ludzie wierzący, świadomi, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Będą oni postępowali nie jak zwierzęta, lecz jak synowie i córy światłości, jako dzieci Boga. I będą tworzyć nową cywilizację, cywilizację miłości, cywilizację sprawiedliwości i prawdy. Miał rację Ralph Waldo Emerson, że i w naszych niespokojnych, burzliwych czasach warto żyć, byle wiedzieć, kim się jest i co ze swym życiem zrobić. Przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. W 17 roku życia wyszłam za mąż i do obecnego 79 roku życie moje było jednym pasmem cierpienia. Obecnie, po trzecim wymienieniu rozrusznika serca, pacemaker, ciągle cierpię ból w piersiach. I tak zbliża się moje życie do końca. Ciągle się pytam, dlaczego miałam tak ciężkie życie i tyle się nacierpiałam. List z Warren, Michigan. Odpowiadam. Cierpienie ludzkie jest wielką tajemnicą i nigdy nie potrafi mi całkowicie go wyjaśnić. Ale Chrystus, który w swym krótkim ziemskim życiu tyle się wycierpiał, począwszy od ogołocenia, upokorzenia i ubóstwa wstającym, aż po ostatnie tchnienie wydane na krzyżu w niewysłowionych cierpieniach, rzuca światło Ewangelii na wszystkie nasze cierpienia jako przepowiedziany cierpiący sługa za zbawienie świata. Nasz długoletni anoncor, świętej pamięci dr Stefan Graczyk, przy końcu swego pracowitego życia poświęconego leczeniu chorych, mówił, że po zdobytym doświadczeniu ograniczyłby lekarstwa do czterech podstawowych, w tym do środków znieczulających ból w czasie operacji i przy innych bolesnych schorzeniach. choroby, nieszczęścia i cierpienia często nie są naszą osobistą winą, ale wszyscy uczestniczymy w życiu upadłej ludzkości w grzech pierworodny. Stąd tyle zła w świecie, jak wojny, nienawiści, nawet w rodzinie, zanik przyzwoitości, aborcje, brak odpowiedzialności rodzicielskiej i małżeńskiej, wielki upadek w dziedzinie nadużyć seksualnych. Nie jesteśmy bezdusznymi manekinami, ale ludźmi wolnymi. Możemy współpracować z szatanem w czynieniu zła albo z Chrystusem w czynieniu dobra. Nie powinniśmy zadawać drugim cierpienia przez współpracę z szatanem. W wolny sposób możemy zawsze współpracować z Chrystusem w osiągnięciu zbawienia i zbawienia świata. Każdy z nas winien zabiegać w rozumny sposób, by ustrzec się chorób, nieszczęść i cierpień. Ale gdy spadną na nas cierpienia, i wtedy z miłością współpracujmy z Chrystusem w cierpieniu dla zbawienia świata. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Możemy z miłością łączyć swoje cierpienia ze zbawczym cierpieniem Chrystusa.
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierót do litości wzbudzi. Wygnańcy
Ojciec Lucjan Królikowski odmówi teraz modlitwę za naszych chorych i opuszczonych. Pamiętamy także tych, którzy w listach polecają się naszej pamięci. Proszę.
Jezu, Mistrzu doskonały, Ty jesteś naszym mistrzem, my Twoimi uczniami. Ty jesteś architektem, my Twoimi współpracownikami. Bezbożni włączają w krąg pracy i produkcji najchętniej ludzi młodych, silnych i zdrowych. Ty zaś zatrudniasz wszystkich, bez wyjątku, zdrowych i chorych, fizycznie słabych i kalekich, starych i niedołężnych. Pracę bowiem mogą wykonać nie tylko ręce, ale i mózg, serce i duch. Kontemplacja Twojej miłości jest nam tak samo potrzebna, jak wypiek chleba, budowanie mieszkań i szycie odzieży. Według Twojej ekonomii praca nasza nie może być celem samym w sobie, lecz środkiem do coraz lepszego wykorzystania zasobów ziemi, do zapewnienia wszystkim ludziom godziwych warunków życia, a przede wszystkim do uszlachetnienia i uświęcenia naszej osobowości. Ona ma wzbogacać nie tylko naszą kieszeń, ale przede wszystkim naszego ducha. Jezu Chryste, boski pracowniku, daj nam wszystkim, młodym i starym, silnym i słabym, zdrowym i chorym, poczucie godności płynące ze współpracy i łączności z Tobą i uczucie radości zbudowania wraz z Tobą trwałego Królestwa Miłości i Pokoju. Amen.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.